Nadchodzi burza. Dziś pogadamy o pisaniu sprzedażowym, czyli o copywritingu. Poza robieniem podcastów i kolaży to mój trzeci obszar działania i zainteresowań. Jeśli kręci Cię idea pisania, ale nie wiesz, czy masz umiejętności i to coś, by Twoje teksty generowały zaangażowanie i ostatecznie sprzedawały, to jesteś na właściwej imprezie. Cześć, tu Magda Owsiany, a to jest podcast Burza w mózgu. Pokazuję tu osobom głodnym tworzenia, jak mogą szukać swojej ścieżki w życiu i opowiadam o kreatywnych pasjach. Jeśli chcesz zacząć tworzyć albo nie wiesz, co zrobić ze swoim życiem, to jesteś w dobrym miejscu. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, to wiedz, że początek podcastu to zazwyczaj moje uwagi wstępne i staram się z nimi streszczać. Ale nie pomijaj ich, bo to one rzutują na Twój odbiór odcinka i co możesz z niego wyciągnąć. Dlatego już na początku zaznaczam, że przez ostatnie 2,5 roku piszę treści na wyłączność. Pracowałam jako copywriter dla jednej firmy, a teraz piszę treści sprzedażowe dla mojej firmy. I z racji tego nie czuję, że jestem odpowiednią osobą, żeby opowiadać Ci o zarobkach i freelancingu copywriterskim jako takim. Natomiast nieustannie praktykuję pisanie sprzedażowe i umiem generować naprawdę fajne wyniki i dlatego w tym odcinku opowiem, co musisz opanować, żeby w ogóle myśleć o pisaniu treści za pieniądze na większą skalę. Zacznijmy od kamienia węgielnego, czyli co to jest to zwierzę, ten cały copywriting. Jest to tworzenie treści pisanych w taki sposób, by wygenerować jak najwięcej pożądanych zachowań odbiorców naszego tekstu, czyli konwersji. Konwersją może być zapis na newslettera, pobranie aplikacji lub zakup. W skrócie jest to pisanie, które ma sprzedawać. Padło to straszne słowo. Wiem, że sprzedaż potrafi się źle kojarzyć. Na przykład z nachalnym gościem krzyczącym kup pan cegłę. Jeśli masz takie przekonanie, to teraz cię zszokuje. Każdy z nas jest sprzedawcą czy sprzedawczynią. Ty też. Ale jak to? Przecież nie wciskasz ludziom zestawu cud garnków jak w Mango telezakupy. No nie. Natomiast obstawiam, że zdarzyło ci się być w jednej z podobnych sytuacji. Chcesz iść na imprezę i musisz ubłagać mamę, by się zgodziła. Znajomi chcą zjeść kebaba, ale ty marzysz tylko o pizzy, więc przekonujesz ich do kuchni włoskiej. Odbywasz rozmowę o pracę i argumentujesz, dlaczego ty jesteś odpowiednią osobą na to stanowisko. Próbujesz zawlec do przedszkola swoje dziecko, które akurat postanowiło, że odegra oscarową rolę demona z najgorszego kręgu piekielnego. W każdej z tych sytuacji coś sprzedajesz. Pomysł na jedzenie, swoje usługi jako pracownik albo pakiet czysty dom w zamian za imprezę. Znajomość zasad rządzących copywritingiem może ci się przydać na co dzień w takim razie. Tylko czy każdy może tak sobie opanować tę szlachetną sztukę? Sprawy mają się następująco. Zasad przekonywującego pisania można się nauczyć. Natomiast to, czy będziesz w stanie je wdrożyć, zależy od Twojego uporu i od tego, czy generowanie treści będzie sprawiało Ci przyjemność. I nie uważam, że copywriting jest magiczną tabletką dającą wszystkim szczęście i spełnienie. Natomiast jestem jak najbardziej za tym, żeby próbować różnych rzeczy. Jeśli copywriting Cię intryguje, to śmiało, eksploruj ten teren. Akurat pisanie, nawet jeśli ostatecznie Ci nie podejdzie, jest mega przydatną umiejętnością, więc i tak wygrywasz. A jakie cechy pomagają w pisaniu copy? To taka potoczna nazwa treści marketingowo-sprzedażowych, więc jeśli użyję słowa copy, to będzie to dokładnie to znaczyło. Weźmy na tapet lekkie pióro na początek, umiłowane przez ogłoszenia rekrutacyjne. Jeśli pisanie przychodzi Ci łatwo, to rzeczywiście na starcie masz nieco lepiej. Ale to nie jest wszystko. Więcej, lekkie pióro może być przekleństwem, bo płodne pisanie nie oznacza dobrego pisania. Łatwo przez nie popaść w bezrefleksyjne wyrzucanie myśli, takie robienie sztuki dla sztuki i stracić z pola widzenia odbiorcy docelowego. O tym jeszcze trochę więcej powiem zaraz. Wiem, że to brzmi brutalnie, ale ja tu nie jestem od lukrowania. I uważam, że niewytrenowane lekkie pióro jest przereklamowane. Jeśli mamy łatwość w przelewaniu strumienia myśli do pliku tekstowego, to warto wyszlifować też umiejętność krytycznego spojrzenia na treść, żeby bez skrupułów usunąć zbędne ozdobniki. Pomaga też umiejętność wejścia w buty odbiorcy. Powiem o tym więcej w umiejętnościach copywritera, a na razie przytoczę Ci sytuację z serialu Mad Men o pracownikach agencji reklamowej w latach 60. Copywriterzy mieli stworzyć reklamy dezodorantu w sprayu. Mniej doświadczeni członkowie zespołu nawiązali do eksploracji kosmosu. To był gorący temat w tamtym czasie, przecież były plany lądowania na Księżycu. I ci goście chcieli zareklamować spray jako cudo techniki nie z tej ziemi. Naczelny copywriter, Don, zwrócił uwagę, że niekoniecznie, bo kosmiczne tematy w wielu osobach jednak wzbudzają lęk. Po co się pchamy na ten cały Księżyc? Czy nasz świat zmierza ku zagładzie, czy coś? Druga rzecz. To kobiety kupują swoim mężom dezodoranty. Co z tego, że docelowym użytkownikiem jest facet, skoro decyzja jest w rękach żony? Zatem należy się zastanowić, czego od dezodorantu pragną kobiety. Podsumowując, copywriter musi się wykazać wnikliwością w badaniu potrzeb klienta. Jak powiedział Darek Puzyrkiewicz, pisanie sprzedażowe częściej przypomina pracę detektywa niż kreatywny wysiłek. Dużym atutem jest też ciekawość świata i to, że posiadamy bogate doświadczenia. To nam pomaga spojrzeć na nasze treści z różnych perspektyw, tłumaczyć trudne zagadnienia na ciekawych analogiach i generalnie dzięki temu widzi się więcej połączeń nietypowych wątków. Odbiorcy w internecie są zalewani słodkimi zwierzątkami, śmiesznymi relacjami, zdjęciami pięknych ludzi i my musimy zdobyć ich uwagę i zainteresować na tyle, by chcieli z nami współpracować. I na koniec podkreślę to jeszcze raz. Mega istotne jest poddawanie swoich treści krytycznemu myśleniu. Cała masa tekstów w internecie powstaje przez to, że bezrefleksyjnie się kopiuje część treści. Konkurencja tak pisze, to my też musimy to mieć. I żeby nie było nieporozumień, nie ma nic złego w inspiracji, o ile wiemy, dlaczego chcemy zastosować dany zabieg i myślimy, czy to w ogóle zadziała w mojej grupie docelowej. Do krytycznego myślenia zalicza się też analizowanie porażek. To, że jakiś tekst nie zarezonował z odbiorcą, nie znaczy, że jesteśmy do niczego. To jest po prostu zagadka do rozwikłania. Coś tu nie zadziałało. Jaki element mogę zmienić, żeby następnym razem wynik był lepszy? I jeszcze raz podkreślam. To cechy, które ułatwiają pisanie. Jeśli już je posiadasz, to doskonale. Na wstępie będzie ci nieco łatwiej. Oczywiście, o ile wykorzystasz je w praktyce. Natomiast jeśli nie widzisz ich u siebie, to nie jest koniec świata, bo można je wypracować. Ja należałam do tej drugiej grupy. Musiałam się wszystkiego nauczyć. No dobra, mamy ze sobą przygotowanie mentalne, zatem teraz zabierzemy się za konkretne, kluczowe i mile widziane umiejętności copywritera lub copywriterki. Na początku warto przyjrzeć się swojemu pisaniu. Wiele osób, w tym ja, w czasach szkolnych nie nauczyło się dobrze pisać. Bardzo często laliśmy wodę, byle tylko jakoś zapełnić puste miejsce na kartce. Żeby facetka się nie czepiała. Nawet kiedy odczuwaliśmy, że na dany temat możemy napisać maksymalnie 2-3 zdania. I potem w konsekwencji tworzymy teksty, które może wstrzeliłyby się w klucz na maturze, ale nie angażują. Na szczęście da się odciąć od robienia tasiemców. Na dobry początek podam Ci kilka przykładów błędów zabijających dynamizm treści. Możesz wdrożyć moje wskazówki, gdy następnym razem siądziesz do pisania. Najlepszy sposób na rozwleczenie wypowiedzi do granic możliwości to użycie słów który, które, które. To takie niepozorne cwaniaczki, które prowokują nas do dodania słów, które opisują sytuację w okrężny sposób. Widzisz, co tu się podziało? Ledwo starczyło mi tchu, żeby się wysłowić, a to nawet nie jest takie mega długie zdanie. Gdy zdarzy Ci się użyć konstrukcji ze słowem który, która, które, na przykład chcecie ustrzec przed błędami, których sama doświadczyłam, to zastanów się, czy możesz je uprościć. I w tym przypadku można zmodyfikować to zdanie do na przykład chcecie ustrzec przed moimi błędami. Zachowaliśmy sens zdania i dodaliśmy mu nieco klarowności. Oczywiście też nie popadajmy w skrajność, które czasem się przydają. Nie musisz wykrzaczać ich na siłę. Będzie dobrze, jeśli wyłapiesz chociaż kilka takich tasiemców. Kolejny poważny błąd to pisanie w kółko o tym samym innymi słowami. To osłabia nasz przekaz i nudzi. Jest trochę jak tłumaczenie żartu. No bo wiecie, baba przyszła się leczyć do drugiej baby, jedna baba do drugiej baby, no kupa śmiechu. Zamiast pisać na 5 różnych sposobów, że bohater się bał, można użyć jednego zdania. Zdania, które w obrazowy sposób pokaże ten strach. Na przykład, że cały dygocząc osunął się na podłogę. Albo zmoczył spodnie. Paskudne, ale dobitne. Dynamizm tekstu zabija też strona bierna. Kojarzy się z polityką, urzędowym stylem i odbiera ci sprawczość. Zobacz to na przykładzie. Materiały o pisaniu zostały przygotowane. Przez kogo? Przez jakichś milczących gości w garniturach? Przez strażników ze Squid Game? W branżach nastawionych na bezpośredni kontakt z odbiorcą, strona bierna będzie tworzyła niepotrzebny dystans. O ile nie piszesz pisma urzędowego albo nie tworzysz scenki z urzędnikiem służbistą w swoim opowiadaniu, to unikaj jej. Przygotowałam wam materiały o pisaniu. Od razu widać, że za tym stoi człowiek. Wiem, że kiedy już zna się te zasady, to kusi, żeby od razu wszystko wdrożyć naraz. Ale to niekoniecznie jest dobre rozwiązanie. Na początek wystarczy, że wyłapiesz śmieciowe słowa i zdania dopiero podczas redagowania tekstu. A potem już przy pisaniu spróbujesz unikać słowa który. A gdy to wejdzie ci w krew, to możesz się skupić na wyrzucaniu zbędnych powtórzeń. Gdy będziemy chcieli wyłapać wszystko naraz, to istnieje duża szansa, że się rozproszymy, to będzie za trudne, będziemy się czuć przytłoczeni, a potem w ogóle wrócimy do starych nawyków. No dobra, tylko na co ci to wszystko? Gdzie są tipy podnoszące konwersję o 1000000%? Dlaczego nie mówię o psychologicznych sztuczkach i sprawdzonych formułkach? Przecież nie chcesz pisać powieści, tylko chcesz zająć się copywritingiem. I już tłumaczę. Większość kopii powstaje do internetu, a warto wiedzieć, jak odbieramy treści w internecie. I tu trochę cię zasmucę. O ile nie piszesz bardzo krótkiego tekstu albo opowiadania erotycznego, to nikt nie przeczyta twoich treści od deski do deski. Nasze przyswajanie treści najbardziej przypomina skanowanie. Szukamy najpotrzebniejszych informacji, lubimy krótkie akapity, zniechęcają nas długie ściany tekstu. Dlatego gdy wchodzimy w rolę twórców treści, to musimy ułatwić naszym internetowym braciom i siostrom ich przyswajanie. Złapanie zainteresowania to jedno, ale utrzymanie go to druga sprawa. Nie możemy sobie pozwolić na lanie wody, tak jak podczas klasówki z języka polskiego. Żeby ci to zobrazować, to zamknij oczy i wyobraź sobie urządzenie kawalerki. Masz do dyspozycji około 30 metrów kwadratowych. Jako dumna mieszkanka takiej powierzchni przysięgam, że miejsce jest na wagę złota. Jeśli nie chce się utonąć w gratach, to trzeba ostrożnie dobierać wyposażenie. Nawet rozstawienie suszarki z praniem zabiera masę miejsca. Serio, kiedy ciuchy w końcu wysychają, to czuję się jak w Wersalu. Z podobną ostrożnością musimy projektować treści. W przeciwieństwie do pani z polskiego, odbiorca w internecie nie ma obowiązku czytania twojej epopei. Jeśli zapchasz tekst śmieciami, to pójdzie on w inne zakątki internetu. Dlatego świadome używanie słów jest tak ważne. Nikt nie będzie przedzierał się przez nudne treści, by odkryć, co wspaniałego masz do zaoferowania. I gdy przełkniemy tegożką pigułkę, możemy przejść do kolejnych kroków. W copywritingu niesamowicie przydaje się psychologia. Dzięki psychologicznemu zapleczu możemy wywierać lepszy wpływ na odbiorcę. I teraz możesz sobie pomyśleć, wow, czy to nie jest robienie ludzi w bambuko? Według mnie liczą się intencje. Jeśli dajesz obietnicę bez pokrycia, to robisz ludzi w bambuko. Jeśli kłamiesz w żywe oczy, to tak, robisz w bambuko. Jeśli wciskasz swój produkt osobom, które go widocznie nie potrzebują, to tak, to jest robienie w bambuko. Każda z zasad, o których ci zaraz popowiem, może być wykorzystana do złych i dobrych celów. Często wywieranie wpływu nie jest jedynym celem jakiejś praktyki, co pokażę ci na przykładach. Wiem, że takie podejście może być trudne do przetrawienia, zwłaszcza jeśli do tej pory żyliśmy w przekonaniu, że sprzedaż to szarlataństwo. Ale zboczyliśmy trochę z tematu, wróćmy do psychologii. Choćbyśmy mieli najbardziej analityczne umysły świata, to i tak podejmujemy decyzje pod wpływem emocji. Nawet gdy w specjalnym zeszycie rozpisujemy plusy i minusy danego rozwiązania. A skąd to wiadomo? Naukowcy przeprowadzili badanie na osobach, które na skutek urazu mózgu przestały odczuwać emocje. Co ciekawe, te osoby potrafiły wymienić logiczne argumenty za podjęciem jakiejś decyzji, ale kiedy przychodziło do właściwego dokonania wyboru, to mieli z tym gigantyczne trudności. Gdy się o tym dowiedziałam, to mózg mi eksplodował. Nie podejmujemy racjonalnych decyzji. Wybieramy, a później racjonalizujemy nasz wybór. Z tym zjawiskiem są powiązane dwa systemy myślenia, odkryte, zbadane i opisane przez Daniela Kahnemana. System pierwszy działa na podstawie emocji, zachcianek, działa na skróty. Odpowiada za to, że widząc w kalendarzu piątek 13, myślimy, oho, będzie ciężko. Dzięki niemu od razu wiemy, jakie zwierzę miauczy lub ile to jest 2 plus 2. No i on odpowiada za pierwszy impuls klienta. Klik albo olewkę, gdy widzi jakąś reklamę. Natomiast, gdy wchodzimy na stronę i okazuje się, że o kurde, ta rzecz jest jednak droga, mimo że fajnie wygląda, to do pracy wkracza system drugi, ten myślący. Włącza się przy czynnościach wymagających naszej uwagi, na przykład przy porównaniu korzyści pakietu podstawowego i premium w jakiejś subskrypcji. I po co nam ta wiedza? Dzięki niej możemy projektować kontakt z odbiorcą. Dajmy na to, że chcemy mu sprzedać projektor. Pierwszy kontakt nastąpi najpewniej za pośrednictwem reklamy, na przykład w mediach społecznościowych. Nasz przekaz konkuruje z gównoburzami, informacjami o zbiórkach i doniesieniach kuzynki o bąbelku. Dlatego musimy oddziaływać odpowiednio na zmysły. Sprawić, by odbiorca wyobraził sobie piątek wieczór spędzony na budowaniu fortu z kocyków, jedzeniu pizzy i oglądaniu ukochanego serialu wyświetlanego na ścianie. Dopiero gdy zainteresuje się ofertą i będzie gotowy na zakup, to możemy mu przedstawić bardziej techniczne detale. Jeśli chcesz przyjrzeć się przykładom fajnego balansowania pomiędzy oddziaływaniem na zmysły a praktycznymi informacjami, to warto zerknąć na strony internetowe produktów Apple. Podam do nich link w opisie odcinka. Obowiązkową kwestią jest też poznanie 6 zasad perswazji Roberta Cialdiniego. Pierwsza z nich, wzajemność, oznacza, że czujemy się zobowiązani do rewanżowania się za przysługi. Moja mama i teściowa od kilku lat wymieniają się ciastami i plonami z ogródków, bo każda z nich czuje, że musi się zrewanżować za ostatni podarunek. W cyfrowym świecie wzajemność może polegać na tym, że influencerka dzieli się typami na temat taniego wegańskiego gotowania. Wdzięczni obserwatorzy będą później bardziej skłonni kupić jej e-booka z przepisami, nawet w ramach podziękowania za wszystko, co do tej pory zrobiła. Z kolei reguła zaangażowania to słynne mówisz A, to potem musisz powiedzieć B. Przykład z mojego konsumenckiego doświadczenia. Wypytywałam firmę o detale bawełnianej torby. Choć była dla mnie ciut za droga, to i tak ją kupiłam. Bo przecież zabrałam firmie tyle czasu i było mi głupio, żeby tak po prostu zakończyć rozmowę i sobie pójść. Elementem wywołującym poczucie zobowiązania może być też zapis na listę zainteresowanych. Choć uczulam, że sam zapis nie jest gwarancją zakupu, bo obowiązkiem osoby zbierającej zainteresowanych jest pokazanie, że to, co oferujemy, jest naprawdę wartościowe. I tutaj mała wstawka ode mnie, bo sama prowadzę listy mailowe. Więc w tym momencie podam Ci obiecany przykład niejednoznacznych motywacji wynikających ze stosowania danego działania. Aż tak mi nie zależy, żeby ktoś się czuł zobowiązany do zakupu. Bo robię listy zainteresowanych przede wszystkim po to, by zbadać zainteresowanie tematem. Jeśli ktoś podaje maila, bo chce dostać informację o starcie sprzedaży, to jest dla mnie bardzo ważny znak o zainteresowaniu. Druga motywacja to danie odbiorcy szansy, by zobaczył, czy mój sposób przekazywania wiedzy i dany temat mu pasuje. I podsumowując, gdy widzisz listę zainteresowanych u mnie czy u innego twórcy, to nie bój się, że ktoś chce cię wmanipulować i oszukać na pieniądze, bo w większości przypadków to przede wszystkim narzędzie do badania zainteresowania. A teraz wróćmy do tematu. Kolejna zasada to dowód społeczny. Ja jako twórca mogę nawijać przez godzinę o moim produkcie. I to jest naturalne, bo chcę go sprzedać. Natomiast potencjalny klient może mieć mnie gdzieś, bo on chce ode mnie dowodu na skuteczność z innych źródeł. Te dowody stanowią wszelkie screenshoty opinii, gwiazdki dla produktu, oznaczenia w postach, liczba klientów, efekty pracy z kursem na przykład. Słowem wszystko, co krzyczy, sprawdziłem ten towar, jest git. Z kolei zasada autorytetu pokazuje, że jestem w danej dziedzinie koksem i można mi ufać. To dlatego w gabinetach rehabilitacji ściany są pełne certyfikatów, a trenerzy podkreślają swoje doświadczenie w latach i wymieniają wszystkie odbyte szkolenia. Te informacje podnoszą poziom zaufania. Pamiętaj, że autorytet nie musi dotyczyć pola naukowego. Reguła autorytetu wykorzystuje się w kampaniach z influencerami. Osoba z rozbudowaną społecznością polega na swojej reputacji, więc nie może polecać bubli. Obserwujący z kolei wiedzą, że przedmiot lub usługa są sprawdzone, mogą im jakoś pomóc, więc je kupują. Następnie wjeżdża reguła sympatii. Im bardziej kogoś lubimy, tym większe szanse, że od niego lub od niej coś kupimy. Tu ponownie użyję przykładu influencerki od przepisów, bo w tym przypadku sympatia czytelników też ma duży wpływ na sprzedaż. Dlatego też różni specjaliści mogą robić treści na ten sam temat. Mogę chcieć robić kurs u przykładowej Zosi Iksińskiej, mimo że daje podobną wiedzę jak Kasia Y-kowa, ale nie lubię temperamentu Kasi, a z Zochą nadajemy na podobnych falach. I na ten aspekt mamy stosunkowo najmniejszy wpływ. Nawet czekolady nie każdy lubi, więc nic dziwnego, że spotkasz się z sympatią części osób, a reszta cię nie polubi, choćbyś robił lub robiła salta na rzęsach. Możemy zrobić tyle, by nie być gnojkami dla innych i mieć kręgosłup moralny. Burza bawi i uczy. Ostatnia reguła to rzadkość. Czyli wszelkie limitowane oferty, promocje na Black Friday albo luksusowe torebki, na które czeka się miesiącami. Tutaj uczulam, że rzadkość powinna być rzeczywiście rzadka. Jeśli przysięgamy, że robimy ostatnią promkę w roku i 3 tygodnie później, i w tym samym roku podkreślam, robimy rabat na powiedzmy dzień rośliny doniczkowej, to odbiorcy tracą nasze zaufanie. Ja wykorzystuję regułę rzadkości, robiąc otwarcia zapisów na kurs co parę miesięcy. Robię to, żebym mogła skupić się na pomocy kursantom. Plus z każdym otwarciem cena kursu rośnie, bo po drodze dodaję nowe materiały. Inny przykład. Regułę rzadkości można zastosować podczas premier e-booków, jako sposób na docenienie najbardziej zaangażowanych członków społeczności. Dla nich przez tydzień jest cena promocyjna i po tygodniu znika i nigdy nie wraca. Tutaj przedstawiłam Ci koncept zasad wpływu w telegraficznym skrócie, ale jeśli chcesz się w nie zagłębić, a warto, to polecam Ci książkę Cialdiniego Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, gdzie każdy z tych konceptów jest wyjaśniony na głębszym poziomie. Kolejny filar copywritingu to poznanie swoich odbiorców. Do tego wszystko się sprowadza. Możesz pisać takie teksty, że gacie spadają, ale żaden z nich nie zadziała, jeśli nie dopasujesz ich do potrzeb, lęków i pragnień odbiorców docelowych. Zatem czego musimy się dowiedzieć o kliencie? Najpierw nasuwają się dane demograficzne, płeć, wiek itd. I słusznie, ale to za mało. Joanna Stefaniak, specjalistka od marketingu, udostępniała ostatnio fajny obrazek na Insta. Byli na nim dwaj mężczyźni w tym samym wieku, urodzeni w tym samym kraju, o tym samym statusie związku. Jeden z nich to książę Karol, a drugi to Ozzy Osbourne. Członek brytyjskiej rodziny królewskiej i legendarny rockman to raczej nie ta sama grupa docelowa. Dlatego potrzebujemy więcej informacji. Jakie ma dana osoba nawyki zakupowe? Na przykład spędza długie godziny na przeglądaniu produktów, ale nic nie kupuje. Czym się interesuje? Jakie są jej problemy, pragnienia? Jaki jest jej system wartości i lęki? Istnieje smutna i dosadna historia pokazująca, jak ważne jest poznanie pragnień odbiorców. Przy barze restauracji hotelowej stała przepiękna kobieta. Helena stroi, może się przy niej schować. No i jak to w takich historiach bywa, każdy mężczyzna próbuje zdobyć jej uwagę. Jedni mówią, że mają kontakty w branży filmowej i zrobią z niej aktorkę, inni chwalili się pozycją w przemyśle modowym, oni z kolei chcieli z niej zrobić drugą Naomi Campbell. Dla niewtajemniczonych to taka supermodelka z lat 90. A jeszcze inni niby przypadkiem wspominali o grubości swojego portfela i tabunach koni mechanicznych w samochodach zaparkowanych pod hotelem. Wystarczy jedno tak, by doświadczyła ich mocy. Tak, wiem, klasyczny konkurs Faster, Better, Stronger. Goście prawie tańczą kankana na stołach, ale piękna nieznajoma pozostaje obojętna na ich względy. Nagle wchodzi on, przeciętny gość. Nawet nie ogląda się na konkurentów, idzie prosto w stronę bogini. Szepcze jej coś do ucha, na co jej twarz się rozpromienia. O tak, zróbmy to! Wykrzykuje i razem odchodzą w mrok nocy. Co takiego powiedział jej ten gość? Otóż ten gość znał sekretne pragnienie kobiety. I tutaj wchodzi bardzo smutna część. Wiedział, że jest uzależniona od heroiny i zaproponował jej wspólną konsumpcję. Mówiłam, że jest smutno i dosadnie, ale o to chodziło. Znajomość motywacji jest tak ważna, że chciałam tobą potrząsnąć. I morał tej okropnej historii jest taki, że możemy stawać na rzęsach, ale jeśli nie przyłożymy się do poznania klienta, to nawet mu powieka nie drgnie, gdy przejdzie obok twojej oferty. I jeszcze jedna historyjka, mniej brutalna. Moje narzędzie do robienia graficzek ma piękne zasoby, ale koszmarnie długo się ładuje. Na ekranie ładowania pojawiają się marketingowe mikrotipy. Na przykład nie sprzedawaj materacy, sprzedawaj dobrze przespaną noc. A ja proponuję, by zejść do jeszcze głębszego wymiaru motywacji. Jakoś snów wpływa na twój cały dzień. Gdy ja się nie wyśpię, to tracę z godzinę, żeby chociaż zwlec się z łóżka. I później wszystko przesuwa mi się w czasie, nie wyrabiam się na zakrętach z obowiązkami, a potem mam mniej czasu do spędzenia z bliskimi. I o ambitnych ćwiczeniach mogę zapomnieć, jestem zbyt styrana. A ja chcę tylko od życia tego, żeby wstać z poczuciem, że to będzie dobry dzień. Widzisz? Każdy nasz ruch pociąga za sobą konsekwencje. I jako copywriterzy mamy je wytropić. I tu też ważna uwaga, bo do naszych zadań nie należy nęcenie kogo się tylko da. O nie! Zwłaszcza jeśli pisanie jest tylko jednym z obowiązków w naszej firmie, to wtedy musimy dbać przede wszystkim o zadowolonych klientów. Dlatego częścią mądrego i etycznego sprzedawania słowem jest odmawianie nieidealnym klientom. Takim, którym nasze obietnice nie wystarczą i nie dadzą pożądanych efektów. W przeciwnym razie sprzedajemy gruszki na wierzbie. Jeden zadowolony klient jest znacznie lepszy niż 5 rozczarowanych, bo oni już do nas nie wrócą. Podsumowując, nie ma produktów dla wszystkich. Nawet woda potrzebuje odpowiedniego opakowania i narracji, by przekonała odpowiednią grupę osób. A dla niektórych i tak pozostanie sałatą w płynie i będą ją podrasowywać. Na przykład, nie wiem, kompotem porzeczkowym. No dobra, Magda, wszystko brzmi przepięknie, ale gdzie ja mam się dowiedzieć tego wszystkiego? Możesz wchodzić w rozmowy jeden na jeden z twoimi klientami. Albo przygotowywać im ankietę. Albo zanurkować na branżowych forach w poszukiwaniu bolączek. Mega przydatne są też opinie w serwisach takich jak Amazon. Można tam zanurkować w recenzjach książek albo wazonów i zobaczyć, na co klienci zwracają uwagę. To tylko kilka z wielu możliwości, ale my już pójdziemy dalej, żeby się nie rozwlekać nad tematem. Bo warto też poznać zasady storytellingu, czyli budowania historii. Historię możemy wykorzystywać nawet w mało, że tak powiem, sexy branżach. Już podaję przykłady. Ostatnio kupowałam na prezent szumisia. To jest taki generatorek szumu przypominający niemowlęciu o starych, dobrych czasach w szumie wód płodowych. Można tu stworzyć historię styranych rodziców, których dziecko nie chce zasnąć. Ale przy szumisiu śpi jak... Kurde, nie mogę powiedzieć niemowlę albo zabite, bo to będzie bardzo źle brzmiało. Jak baby suseł. Wybrnęłam. A to może teraz dla odmiany usługi. Księgowość. Historia Zosi Samosi na jednoosobowej działalności gospodarczej. Stwierdziła, że sama sobie będzie księgować, zamiast oddelegować to zadanie księgowej. Przez nawał obowiązków pomyliła się w obliczeniach, nie dostarczyła jakiegoś dokumentu i potem miała przeprawy w urzędzie skarbowym. I jeszcze bonusowy przykład, zawsze go podaję pod kątem cudownej konstrukcji wroga. Monika Kamińska, marka odzieżowa premium, potrafi skutecznie obrzydzić poliester. To plastikowy materiał. Bardzo tani i w związku z tym często gości w kolekcjach sieciówek. Monika porównuje wybieranie poliestru do owijania się czarną folią do zabezpieczania przesyłek. Taką, która lepi się do wszystkiego. Ohyda, prawda? I bohaterem zbiorowym, naszym wybawcą w tej sytuacji, są z kolei materiały naturalnego pochodzenia. Bawełna, wiskoza, tencel czy wełna. Te materiały oddychają, są miłe dla skóry. Cud, miód i orzeszki, jesteśmy ocaleni. Natomiast w tworzeniu historii warto pamiętać o dwóch rzeczach. Wróg musi być po pierwsze prawdziwy, czyli nie wysysamy zagrożenia z palca, tylko przytaczamy coś, co może stanowić nasz realny problem. Na przykład wspomniany poliester. W lecie spocisz się w nim niemiłosiernie, nie wspominając o zapachu. Z drugiej strony, wybawienie nie może być lekarstwem na wszystkie bolączki świata. Na przykład wspomniana wełna doskonale ochroni nas przed chłodem, ale już na upały nie za bardzo się nadaje. Plus nie można jej prać w zbyt wysokiej temperaturze, bo się skurczy i będzie się nadawać dla niemowlaka w pakiecie z szumisiem. Skutecznym i jednocześnie bardzo przyjemnym sposobem na naukę historii jest oglądanie bajek Disneya, zwłaszcza tych ze studia Pixar. To mistrzowie opowiadania historii, nic tylko usiąść z notatnikiem i od czasu do czasu uronić łezkę. Jeśli nie wiesz od czego zacząć, to polecam film Coco. Co jeszcze możesz zrobić poza zgłębieniem tych wszystkich rzeczy, o których ci powiedziałam? Doskonałą lekcją jest świadome patrzenie na reklamy i oferty w internecie. To darmowe lekcje marketingu. Warto zrobić sobie folder na telefonie lub na laptopie i tam rzucać teksty i kreacje reklamowe, czyli te graficzki do reklam na przykład na Facebooku albo na TikToku, które cię urzekły. I jak może wyglądać taki folder? Polecam pooglądać stronę swipefile.com. Tam znajdziesz bardzo dużo inspiracji. Jeśli odwiedzisz tę stronę, to zauważ, że jest tam wiele połączeń treści z obrazem. Nie musisz się ograniczać tylko do treści pisanych, bo obraz w połączeniu z mniejszą ilością treści może być bardziej efektywny. I kiedy ja znajduję sobie takie interesujące mnie kreacje, to wrzucam je wraz z opisem na specjalny czat, który sobie stworzyłam z moim mężem w aplikacji Telegram, ale po przeczytaniu e-booka Ani Kęskiej o budowaniu społeczności, to dzielę się jej bardziej uporządkowanym sposobem. Ania radzi, żeby przez tydzień świadomie spędzić czas na przeglądaniu i na przykład Instagram Stories, które ci się spodobały jako odbiorcy i notować swoje spostrzeżenia. Dzięki temu możesz tworzyć treści, jakie sama chciałabyś widzieć. No i teraz zamiast przewracać oczami, że twoja ulubiona babka z Insta tylko wałkuje promowanie swojego e-booka, to możesz z wypiekami obserwować kampanię. I uczulam, że niekoniecznie musisz obserwować tylko kampanie sprzedażowe. Wszystko, co twórcy postują w internecie, w jakimś stopniu jest sprzedawaniem swojej marki. Wracamy tu do zasad wywierania wpływu. Wszystko, co postujesz, nawet to, że lubisz chałwę, to wpływa na przywiązanie do twojej marki. Odbiorcy mogą znajdować punkty zaczepienia z tobą. O, ja też lubię chałwę. Ta babka zyskuje u mnie punkcik sympatii. Okej, panie, panowie i osoby niebinarne, to były podstawy, podstaw copywritingu w moim wykonaniu. Praktykującej, piszącej Magdy, która zarobiła dla swojego biznesu ponad 200 tysięcy złotych w pierwszym roku działalności. Mogłabym tu jeszcze siedzieć i gadać, ale uważam, że jestem lepsza w treści pisane. Plus chcę stworzyć materiały, których brakowało młodszej mnie, gdy zaczynałam przygodę z pisaniem. Miałam książki, miałam internet, ale brakowało mi wiedzy ułożonej od A do Z, podanej na przykładach. Zupełnie inaczej czyta się artykuły, gdy już coś wiesz, a gdy dopiero zaczynasz i gdy po raz kolejny widzisz ogólnik, poznaj swoją grupę docelową, to stają ci łzy w oczach, bo za cholerę nie wiesz, jak się do tego zabrać. A kupka rzeczy, które powinnam wiedzieć, tylko rosła i rosła. I gdybym tylko mogła, to bym wskoczyła do wehikułu czasu i powiedziała: młoda, będzie git, nie poddawaj się. Ale to niestety jest poza moim zasięgiem. Za to odpaliłam projekt Sprzedawaj Słowem, kurs pisania sprzedażowego. I na ten moment, czyli na końcówkę roku 2021, badam zainteresowanie projektem. Jeśli poruszyłam twoje serce i albo duszę, to zapraszam cię do zapisu na listę zainteresowanych kursem na sprzedawajsłowem.pl i w podzięce obdaruję cię pisarskimi trikami do zastosowania z marszu. Wysyłam je co tydzień, a kiedy przyjdzie pora, to wyślę ci info o zapisach na kurs w pierwszej kolejności. Przypominam, sprzedawajsłowem.pl. I to wszystko ode mnie na dziś. Stąpaj ostrożnie po śliskich chodnikach, pamiętaj o odpoczynku i uważaj podczas przecinania granatów, bo potrafią skurczysyny oblać sokiem. Granatów owoców oczywiście, naturalnie. Nie przecinaj granatów bojowych. Okej, kończymy, bo zabrnęliśmy za daleko. Cześć!